W Radiu RMF24 przenosimy się teraz do Sejmu, gdzie przed południem rozpoczęło się 41. posiedzenie. Tematów jest sporo, a o wszystko pyta na miejscu nasz reporter Kacper Wróblewski, który jest już w naszym sejmowym studiu, a wraz z nim jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, w sejmowym studiu RMF24 jest z nami Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony, były wiceszef MON. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Zapytam najpierw o to, co się dzieje za oceanem. Zgromadzenie ogólne ONZ w Nowym Jorku. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki mówił, to ostatni moment na podjęcie konkretnych działań. Jakie działania może chodzić? A jakie działania powinniśmy podjąć teraz, biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną?
Świat Zachodu przede wszystkim musi sobie zdać sprawę z tego, że albo powstrzymamy Rosję teraz, albo nigdy. Problem w Nowym Jorku jest taki, że przynajmniej połowa ludności świata żyje w państwach, które podzielają rosyjską narrację, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. To jest prawdziwy dramat, a jednocześnie wyzwanie dla Polski. I takie wystąpienia jak to prezydenta Nawrockiego są elementem żmudnej pracy, gry, którą prowadzimy, którą prowadzą kolejne pokolenia polskich polityków, żeby przekonać świat, że Rosja to wysoka kultura, tylko pijarze, a w rzeczywistości szalenie agresywny, niebezpieczny gracz międzynarodowy.
A wysłuchał pan może przemówienia szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego? On tam mówi, dość mocne przemówienie o zestrzeliwaniu, w cudzysłowie powiem, zbłąkanych myśliwców rosyjskich. Podobało się panu to przemówienie?
Tak, dlatego, że zarówno to wystąpienie, jak i prezydenta Nawrockiego wpisuje się w tradycję polskich wystąpień w ONZ-cie, podkreślających zagrożenie ze strony imperialnej Rosji. Bardzo dobrze.
Bo Donald Trump wczoraj chyba potwierdził, że daje zielone światło, jeżeli dochodziłoby do takich incydentów.
Problemem nie jest zielone czy czerwone światło ze strony Waszyngtonu, tylko coś, co nazwałbym kulturą używania broni przez państwa NATO, także przez Polskę. My bardzo dużo broni kupujemy, wyposażamy polską armię, a jak przychodzi co do czego i polski żołnierz idzie na granicę i użyje tej broni, to zaraz ma prokuratora, który go bardzo rozlicza, bardzo surowo rozlicza z tego, jak tej broni użył. I wiem, bo oglądałem na zamkniętej posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej filmy z użycia tej broni i wiem, że po prostu to jest skandal, tak? Znaczy, delikatnie rzecz mówiąc, tak? Znaczy, ci żołnierze realnie bronią naszej granicy skutecznie, a mimo to mają zarzuty. No to z czym jest problem? Z wyposażeniem? Nie. Z żołnierzami? Nie, bo są. Tylko właśnie z kulturą użycia broni. To samo powinno dotyczyć.
To chcecie zmiany prawa na przykład?
Nie, to jest kwestia, jeszcze raz powtórzę, pewnej kultury, tak? Znaczy my musimy dać wojsku pewność, że używanie broni nie jest skrajnością, tylko jest elementem ich fachu. I to są naprawdę profesjonaliści. Oni wiedzą, czym jest odbieranie życia ludzkiego. Że to nie jest decyzja taka, że to nie jest gra komputerowa. Ale wiedzą, gdzie jest granica po prostu, której nie wolno przekroczyć w bierności, kiedy się widzi zagrożenie ze strony przeciwnika. No i uważam, że to jest potrzebna pewna praca na tym, żeby to się udało. I to samo dotyczy zestrzeliwania myśliwców. No, zaczęliśmy od granicy lądowej, ale to tak naprawdę jest ta sama historia. Umiejętność naciśnięcia przycisku po to, żeby zestrzelić.
To zapytam jeszcze o ten wspólny obrazek. Wczoraj zarówno Kancelaria Prezydenta, jak i Radosław Sikorski opublikowali zdjęcie, na którym właśnie szef dyplomacji z prezydentem w dobrych nastrojach. W takiej sytuacji takich obrazków powinno być więcej? Bo wiemy, że jedna i druga strona nie zostawia suchej nitki tak na co dzień, w tym codziennym życiu politycznym.
Ja wiem, że wielu obywateli oburza to, że politycy się tak ostro spierają, a utrzymują przyzwoite relacje osobiste. Ale naprawdę chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest sprawa tego, czy ktoś się lubi, czy ktoś nie lubi. Może Nawrocki z Sikorskim się lubią, ja tego nie wiem. Natomiast jest istotne, czy organy ze sobą współpracują. I mamy obecnie do czynienia z zimną wojną między Kancelarią Prezydenta a MSZ-em, czego skutkiem jest nieobsadzenie większości polskich placówek dyplomatycznych ambasadorami z winy MSZ-u.
Myśli pan, że kompromisem byłoby na przykład obsadzenie stanowiska ambasadora w Waszyngtonie ze strony kogoś ze środowiska, załóżmy, prezydenta?
Taka była tradycja do tej pory, tak? Znaczy, konstytucja przewiduje, że muszą współdziałać te organy ze sobą, ale formalnie to prezydent powołuje. Tak jest na całym świecie. To ambasador to jest ktoś akredytowany przy głowie państwa, przez głowę państwa. No więc tutaj prezydent ma olbrzymią rolę do odegrania. I tradycją w Polsce było, to, że akurat prezydenci mieli prerogatywę wskazywania kandydatów na stanowiska w placówkach prezydenckich tak zwanych. Czyli także w Paryżu, gdzie jest system półprezydencki, w Waszyngtonie, gdzie jest system prezydencki, także w Nowym Jorku, bo to jest ONZ. Z kolei rząd miał pierwszeństwo, jeśli chodzi o na przykład Unię Europejską. No? No, wydaje mi się, że powrót do tego konsensusu, który złamał Radosław Sikorski, bo to on powiedział, że nie, to rząd wskazuje, a prezydent tylko parafuje, no to jest złamanie tego konsensusu. I te relacje osobiste no, być może są dobre. No, a może doszło do jakiegoś przełomu w Nowym Jorku. Bardzo dobrze.
No natomiast, widać było uśmiechy na twarzy.
Natomiast mnie interesuje bardziej od uśmiechów, czy w końcu Polska będzie miała ambasadorów w wielu stolicach na świecie.
To zapytam teraz o to, co dzieje się w tej Izbie. Wczoraj Lewica zaproponowała swoją ustawę ograniczającą sprzedaż alkoholu. W niej, z tego co pamiętam, całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, nocna prohibicja od 22 do 6 rano, no i zakaz promowania, reklamowania alkoholu. Pan by zagłosował za takim projektem?
Ja jestem zwolennikiem stworzenia takiej możliwości prawnej samorządom. Czyli chciałbym, żeby to samorządy w drodze decyzji, czy to w formie referendum lokalnego, czy w drodze decyzji organów miejscowych, władzy lokalnej, rozstrzygały to. Bo może są miejsca, gdzie to nie jest problem, a my będziemy ustawowo wprowadzać pewne ograniczenia na obywateli. No tym się powinna objawiać samorządność. Wierzymy w samorządy. To nie przerzucajmy na nich tych kompetencji, które nie są w stanie udźwignąć. Tak jak na przykład zarządzanie kryzysowe w sytuacjach klęsk żywiołowych. Tak jak Platforma by chciała zlikwidować urzędy wojewódzkie, wszystko dajemy samorządom, a później oni nie mają pieniędzy i nie są w stanie tego udźwignąć. Tylko tam, gdzie rzeczywiście zdanie tych obywateli powinno mieć fundamentalne znaczenie, nie zdanie posłów czy rządu. Więc to jest rozwiązanie dobre. Na pewno jest problem z alkoholem w Polsce i z jego dostępnością. Natomiast to powinno być rozstrzygane na poziomie regionalnym.
Bo lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił kilkadziesiąt minut temu, zapytany na korytarzu sejmowym, że on jest za, ale oczywiście to jest jego subiektywna ocena.
No, bo to sprawa...
Czy dziwi pana?
Nie dziwi mnie, dlatego że to nie jest sprawa w sensie ideologiczna. W tym sensie nie jest polityczna, że nie jest ideologiczna, tak? I każdy ma swoje doświadczenia. Ja nie mówię z alkoholem, tylko chociaż pewnie też, tylko z pewnym zjawiskiem. Mówimy o patologiach i tak dalej. I każdy ma jakąś swoją wrażliwość w tym zakresie, więc to nie jest, sam się to nie powinien podzielić na prawicę i lewicę, tylko na ludzi, którzy myślą i resztę, która jest zacietrzewiona ideologicznie w dwie strony. Albo taką, że będziemy zakazywać, ponieważ nie można, ludzie nie powinni mieć dostępu do alkoholu w nocy, a z drugiej strony nie, nic nie będziemy zakazywać, ponieważ jest wolna wola. No to jest zacietrzewienie ideologiczne. Uważam, że rozstrzygać to powinny społeczności lokalne.
To powoli zmierzając do brzegu, zapytam o uchwałę, o którą apelował pan dzisiaj z mównicy sejmowej, no bo chcecie wywłaszczenia rosyjskiej ambasady. No, dla osób, które nie były w Warszawie lub nie wiedzą, rosyjska ambasada znajduje się tuż obok Belwederu, tuż obok filii Ministerstwa Obrony Narodowej, tuż obok kancelarii premiera. To zapytam, dlaczego wy nie wywłaszczyliście tej ambasady, jak rządziliście?
Dlatego, że nie było podstawy w prawie międzynarodowym do tego. Mianowicie ambasady na podstawie konwencji wiedeńskiej, bodajże z 61, są bardzo mocno chronione. I w zasadzie trudno bez zgody państwa, które ma tą ambasadę, dokonywać jakichś korekt. Ta uchwała daje możliwości rządowi, żeby zwrócił się do strony rosyjskiej z notą dyplomatyczną, proponującą inną lokalizację ze względu na te okoliczności, o których mówimy, czyli sąsiedztwo. Rosja prawdopodobnie odmówi, no niemal na pewno, ponieważ jeszcze dopowiedzmy, że to jest pałac na wzniesieniu, który góruje nad już nie filią, bo tam urzęduje główny minister obrony narodowej. To się tam zmienia, ale generalnie jeżeli minister obrony narodowej nie urzęduje na Klonowej, to właśnie z powodu tego, że tam jest ambasada rosyjska. Ale akurat Kosiniak-Kamysz wrócił na Klonową, więc urzęduje po sąsiedzku. I tu jest potrzeba reakcji. Jeżeli się Rosja nie zgodzi, no to będzie trzeba to zrobić siłowo, czyli ustawą wywłaszczeniową na przykład. No i to już będzie wymagało argumentacji na arenie międzynarodowej. I obecny rząd ma te argumenty w postaci tych dronów bojowych, które wpadły na nasze terytorium.
A Karol Nawrocki będzie na przykład o to apelował na arenie międzynarodowej?
To już trzeba pytać prezydenta Nawrockiego. Ja znam jego zdanie w tej sprawie, ale nie jestem upoważniony, żeby o tym mówić. Na pewno należy do tych polityków, którzy uważają, że to jest relikt przeszłości. Ta ambasada powstała po II wojnie światowej w okresie stalinizmu, kiedy Polska była pod faktyczną okupacją sowiecką. ten teren, który Rosjanie sobie zabrali, zabrali z terenu MON-u, czyli zabrali fragment...
Bo to jest gigantyczny obszar, nie wiem, czy jakakolwiek ambasada ma taką ogromną działkę tak przy swojej ambasadzie.
To jest działka sztucznie tworzona, bo ona była częścią działki MON-u właśnie na Klonowej. Oni zabrali polskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej fragment parku, żeby zrobić sobie ambasadę. I my apelujemy o to, żeby po prostu ten teren wrócił do MON-u. I tam można przecież go wykorzystać znacznie lepiej niż na różnego rodzaju instalacje na słuchu radioelektronicznego, o co oficjalnie podejrzewam stronę rosyjską.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję bardzo.
A z naszym gościem rozmawiał Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy. Tu Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.